W Nowym Testamencie jest wiele fragmentów, kiedy używane są określenia dzieci albo dziecko, mówiąc tak naprawdę do dorosłych albo o dorosłych. Tak samo w dzisiejszym fragmencie Ewangelii Łukasza, w tym 18 rozdziale, 15 do 17 wersetach, możemy znaleźć słowa Jezusa, które są w kontekście, wypowiedziane w kontekście dzieci, ale one dotyczą, nie są kierowane do dzieci, tylko są kierowane do dorosłych. I teraz jako taki przykład kilku takich fragmentów chciałbym przeczytać właśnie fragmenty z Nowego Testamentu, kiedy na przykład apostoł Paweł w liście do Efezjan mówi w pierwszym rozdziale, w 5 wersecie: przeznaczył nas, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi zgodnie z życzeniem Jego woli. A więc nie chodzi tutaj tylko jedynie o dzieci, ale o dorosłych. Również z tego fragmentu, który był dzisiaj przed naszą modlitwą czytany z pierwszego listu Jana: zobaczcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec, zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. I to określenie dzieci nie znaczy, że mamy mniej niż 10 lat, czy jakoś tak, tylko że mamy pewien szczególny status wobec Boga. I ten status można porównać do relacji pomiędzy ojcem i dzieckiem. Tak samo w liście do Galacjan możemy przeczytać: wy zaś, bracia, w 4 rozdziale, 28 wersecie, jak Izaak jesteście dziećmi obietnicy. Jak Izaak jesteście dziećmi obietnicy, to znaczy, że jesteście dorosłymi dziećmi obietnicy. Oczywiście każdy z nas się urodził, gdzieś tam był dzieckiem, tak? Ale dzisiaj jesteśmy dziećmi obietnicy, dlatego że uwierzyliśmy obietnicy, którą Bóg kieruje do ludu, którą Bóg kieruje do człowieka generalnie. I teraz jeszcze ze trzy fragmenty. Z listu do Filipian, na przykład 2:14. Tam jest kontekst tego, że Filipianie są w pewnym szczególnym środowisku, jako chrześcijanie funkcjonują, dlatego że przyjęli wiarę w Chrystusa, ale też przyjęli postępowanie, które za tym idzie. I mówi tutaj do Filipian tak: czyńcie wszystko bez szemrania czy wahania, abyście będąc bez zarzutu i winy, stali się nienagannymi dziećmi Bożymi wśród zepsutego i przewrotnego ludu. Zobaczcie, jaki jest kontrast. Nienaganne dzieci Boże wśród zepsutego i przewrotnego ludu. Także są ci, którzy należą do Boga i oni wezwani są do tego, by żyć nienagannie, ale nienagannie w oczach Boga, pośród ludu, który tak nie żyje, przewrotnego ludu, dla którego jesteście tym, czym światło w świecie. Również w innych miejscach, tutaj na przykład w liście do Koryntian, 14 rozdziale, apostoł Paweł wzywa Koryntian do tego, żeby nie byli dziećmi w myśleniu. Na przykład tutaj: bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, nie bądźcie dziecinni, nie bądźcie po prostu, no bądźcie dorosłymi, dojrzałymi, a nie takimi dziecinnymi w swoim myśleniu. No i co za tym idzie, jeżeli jest myślenie, to idzie również postępowanie. Ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Bądźcie w złem jak niemowlęta, nie bądźcie dorosłymi w złem, tak? Tylko bądźcie takimi, którzy nie wiedzą, jak czynić zło, bo dzieci, niemowlęta nie wiedzą, jak czynić zło. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. 14:20, 1 Koryntian. I też w Efezjan, w 4 rozdziale, możemy na przykład znaleźć taki werset: abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Tak widać, tutaj dzieci funkcjonują jako takie, no, niedojrzałe osoby, nieświadome pewnych rzeczy i podatne na wpływ innych, które mogą być przekonane do jakichś nieprawidłowych, niewłaściwych nauk. Także mamy pewność, dlatego że teraz, kiedy mamy przed sobą te dwa wersety, czy trzy wersety właściwie z Ewangelii Łukasza od 15 do 17, z 18 rozdziału, że te wersety dotyczą również nas, dorosłych. Dotyczą nas i dlatego nie możemy ich zignorować. Jezus mówi do dorosłych, zobaczcie, po raz kolejny o sprawie najważniejszej, o sprawie życia i śmierci, o sprawie zbawienia bądź niezbawienia. Mówi to w inny sposób, za pomocą innego obrazu, ale gdzieś tam to, co wyraża, dotyczy najważniejszego. Dokładnie tak jak w poprzednim fragmencie, kiedy mówił o tych, którzy się modlili w świątyni, to też mówił o tym, co jest najważniejsze, o usprawiedliwieniu przed Bogiem. A tutaj mówi o sprawie wejścia do Królestwa Bożego. Przeczytam ten fragment, te trzy wersety. Przynoszono do Niego także małe dzieci, aby je błogosławił. Gdy uczniowie to zobaczyli, surowo im zabraniali. Jezus jednak przywołał je i powiedział: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo do takich jak one należy Królestwo Boga. Zapewniam was, kto nie przyjmie Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do Niego. Tak więc trzeba przyjąć Królestwo Boże tak, jak je przyjmują dzieci, żeby wejść do Niego. Czyli dorośli jakoś nie umieją albo nie potrafią przyjąć Królestwa Bożego tak, jak przyjmują to Królestwo dzieci. Myślę, że żeby wyjaśnić ten fragment, trzeba zwrócić uwagę na dwa takie aspekty. Jeden aspekt jest związany z takim jakby charakterystyką dzieci w pewnym wieku, która polega na tym, że biorą wszystko na słowo, że po prostu wierzą na słowo. Mają taki okres swoim, co mama czy tata powie, że tak jest rzeczywiście, po prostu. I to można by tutaj właśnie nazwać takim etapem wiary na słowo. I no oczywiście ten etap nie trwa długo, tak, ale trwa. No i jakiś czas rodzic się cieszy tym etapem, no bo potem jak już dziecko staje się większe, no to po prostu ma już swoje bunty, swoje jakieś pomysły na życie i nie do końca bierze wszystko tak, jak rodzic chce mu wytłumaczyć. Ale kiedy jest ten etap małego dziecka, to jest to takie piękne, że to, co rodzic powie, to jak mu odpowie na różne pytania. Czasem są śmieszne pytania, czasem bardziej poważne. No, dlaczego pada deszcz? Tak? Albo ja pamiętam, kiedyś przeczytałem takie pytanie: tato, a czy robaki ziewają? Na przykład, nie? Dziecko pyta, tata odpowiada, czy mama odpowiada i dziecko w to wierzy. Dziecko przyjmuje to, jak tata powiedział, jak mama powiedziała i koniec. I po prostu jest, dla niego to wystarcza. To przyjmuje za pewnik po prostu. I jest to taki etap, można by powiedzieć, wiary na słowo. Wiary w słowo rodzica, wiary. Małe dzieci nie mają z tym problemu. Może dlatego, że właśnie świat małego dziecka jest dosyć prosty, bo może mało wie, mało doświadczył. I kiedy zadaje pytanie i mama odpowiada, to wszystko staje się jasne. Ale z tą wiarą na słowo wiąże się taki dosyć ciekawy i ważny, myślę, historyczny wątek związany z chrześcijaństwem. Dlatego, że w chrześcijaństwie funkcjonuje określenie fides implicitum. Taka wiara absolutna, czy wiara bezkrytyczna. Tutaj skąd on się wziął? Może zacznę tak, że kiedy rozpoczęła się reformacja, jak pamiętamy od Lutra, który był augustiańskim mnichem, czyli mnichem, który tak jakby był poświęcony temu, no to słowo augustiański pochodzi od świętego Augustyna z Hipony. I teraz jeżeli mnisi byli w tym zakonie, no to najczęściej byli to mnisi, którzy czytali dzieła Augustyna. I te dzieła były różne, no ale generalnie kiedy reformacja się rozwinęła, Luter bardzo bazował na dziełach Augustyna, jeżeli chodzi o usprawiedliwienie. Jak człowiek może być usprawiedliwiony przed Bogiem? Podobnie Kalwin bazował na jego pracach. I jeżeli chodzi o kwestię zbawienia, kwestię usprawiedliwienia, to reformatorzy bardzo bazowali na tym, co napisał, co stworzył święty Augustyn. Natomiast jeżeli chodzi o rolę Kościoła, to reformatorzy odwrócili się od Augustyna, dlatego że Augustyn w swoich dziełach napisał, że Kościół jest tak jakby matką, której należy bezkrytycznie wierzyć i to, co Kościół podaje do wiary, należy przyjmować bez oporu, tak jakby właśnie bez krytyki i jakiegokolwiek niechęci. I właśnie to Augustyn nazwał, że właśnie określił słowami fides implicitum. Ta wiara taka, która jest absolutna, która jest bezkrytyczna. Kiedy kontrreformacja się rozpoczęła, Kościół katolicki powołał zakon jezuitów, ale powołał też sobór w Trencie, który rozpoczął się w 1545 roku i trwał 18 lat. I ten to sobór postanowił, czy nazwał przeklętymi wszystkich tych, którzy pokładają swoją ufność w tym, że usprawiedliwienie jest tylko z wiary. Że jest tam cała lista tych anatem określona na czwartej sesji tego soboru. Żadna z nich nie została odwołana i właściwie tak naprawdę, jeżeli ktoś wierzy, że usprawiedliwienie jest z wiary tylko, to podlega tej anatemie. Czyli ja generalnie podlegam tej anatemie, czyli temu przekleństwu. Sobór też ten ustanowił na swoich spotkaniach, na swojej właśnie tej sesji czwartej, że Pismo Święte i tradycja są równorzędne, jeżeli chodzi o źródło autorytetu dla wiary chrześcijańskiej, nauki chrześcijańskiej. Dlatego w Kościele katolickim funkcjonuje właśnie to, że są dwa równorzędne źródła autorytetu. Pismo Święte i dorobek Kościoła, i tradycja Kościoła. Czyli to, co postanowili biskupi, papieże napisali, to, co w jakiś sposób tam weszło do praktyki kościelnej, to jest równorzędne z tym, co mówi Pismo. Oczywiście wiemy dzisiaj, że reformatorzy takie postawienie sprawy odrzucili, no i kościoły protestanckie też odrzucają takie postawienie sprawy i uważają, że jedynie Pismo może być autorytetem w kwestiach wiary. Natomiast tutaj właśnie jednocześnie na tym soborze w Trencie ustalone zostało, że tylko Kościół ma prawo interpretować Pismo. Tylko Kościół ma prawo deklarować jego prawowitą interpretację i ludziom nie wolno dowolnie czytać Pisma i jego interpretować. Tylko dozwolone jest przyjęcie tego, co Kościół podaje do wiary. I właśnie tutaj podpiera się tym określeniem fides implicitum, czyli oczekuje od swoich wierzących przyjmowanie bez pytania tego, co podaje im do wiary. No i rozumiemy z naszej perspektywy, że coś tutaj zgrzyta, coś tutaj nie gra. Chociażby dlatego, że w pierwszym Jana liście możemy czytać, że umiłowani nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. A więc nawet nie powinniśmy mieć takiej wiary fides implicitum, jeżeli chodzi o to, co nam serwują inni ludzie. I tutaj was ostrzegam, powinniście sprawdzać to, co ja mówię. Czy rzeczywiście się tak rzeczy mają, jak ja z tego miejsca do was mówię. Nie przyjmujcie tego na wiarę, na moje słowo, że rzeczywiście ja jestem nieomylny, czy w jakiś sposób nie błądzę. Badajcie Pisma, tak jak Bereńczycy to robili, czy tak się sprawy mają. Bo każdy człowiek jest omylny, każdy człowiek podlega jakimś błędom, nie ma takiego, kto by w mowie nie uchybił. Tak czytamy, tak? I dlatego, jeżeli słuchacie tego, co mówię, jesteście równocześnie wezwani do tego, żeby to badać. Żeby to badać. Żeby rzeczywiście nie okazało się, że w jakiś sposób no, razem zbłądziliśmy. Bo najczęściej to jest też tak, że pastorzy czy inni, którzy piszą książki i tak dalej, gdzieś tam dobrze chcą, dobre motywacje mają, ale po drodze gdzieś właśnie mogą popełnić jakiś błąd. No i teraz tak. Jeśli ktokolwiek na świecie, kiedykolwiek miał prawo żądać od człowieka wiary fides implicitum, to był właśnie Jezus z Nazaretu. Nikt inny, żadna inna instytucja obarczona ludzkim błędem, obarczona ludzką słabością, nie może żądać od innego człowieka bezkrytycznej wiary w to, co mu ta instytucja mówi, w to, co głosi. Tylko Jezus Chrystus mógł tego chcieć od tych, którzy Go słuchali, bo On jest Bożym Synem. I druga rzecz, którą tutaj trzeba też powiedzieć, jeżeli chodzi o przyjęcie Bożego Królestwa jak dziecko, to jest kwestia związana z przyjęciem samego Jezusa. Zauważcie, że Królestwo Boże jest absolutnie, nierozerwalnie związane z Chrystusem. Czyli mógłbym to uprościć i powiedzieć, jeżeli przyjmujesz, czy masz wejść do Królestwa Bożego, czy przyjąć Królestwo Boże, to masz przyjąć Chrystusa. Do tego można by to sprowadzić po prostu. I teraz zobaczcie, jak małe dzieci, że tak powiem, reagowały na osobę Jezusa, na Jego nauczanie, czy no, po prostu na Niego, a jak przyjmowali Jezusa dorośli. W tym czasie, kiedy on żył, kiedy głosił, kiedy mówił. Czy dzieci osądzały Jezusa, czy mówili, że bluźni, czy mówili, że jest na przykład, że jest opętany, że mocą Belzebuba czyni cuda. Nie, czy testowali go, zadając podchwytliwe pytania? Tego wszystkiego dzieci nie robiły, natomiast to wszystko robili dorośli. Dorośli. I Królestwo Boże, jeszcze raz powiem to, jest nierozerwalnie związane z osobą Chrystusa. I jeżeli tutaj jest 17 werset, który brzmi właśnie, kto nie przyjmie Królestwa Boga jak dziecko, nie wejdzie do Niego. To myślę, że w tym zdaniu zawiera się przyjęcie Chrystusa w swoim życiu. Zobaczcie, że Ewangelista Jan na początku mówi o światłości, która przyszła na świat, ale nie wszyscy ją przyjęli w Ewangelii Jana. I w 11 wersecie czytamy, przyszła do swoich, a swoi jej nie przyjęli. Tym zaś, którzy ją przyjęli, którzy uwierzyli w jej imię, dała moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Dzieci Boże przyjmują to, co od Boga pochodzi. Przyjąć ową światłość, przyjąć Króla, to zgodzić się po prostu na Jego panowanie w życiu. Na dobre i na niedobre okoliczności. Nawet jeśli się nie rozumie, dlaczego tak trzeba zrobić, ale zrobić, jak On mówi. Dziecko często nie rozumie, dlaczego rodzic czegoś od Niego chce, ale przyjmuje to na słowo. Po prostu. Nawet jeśli Król Jezus Chrystus każe kochać wrogów, to kochać tych wrogów. Tych, co krzywdzą, prześladują, bo On tak powiedział. Nie dlatego, że chcę czy rozumiem, że to jest dobre, słuszne. Jego słowo wystarczy. To jest słowo Króla, tego Królestwa, do którego chcę wejść. I to słowo Króla ma moc w moim życiu. Poddaję Mu swoje wybory, emocje, swoje marzenia. Wierzę Mu wiarą fides implicitum. Dlatego, że On jest dobry. Dlatego, że Mu ufam. Dlatego, że wiem, że On chce tego, co dobre dla mnie. Dla mojego życia. Ciekawe, no, jeżeli na przykład przyjdzie takie pytanie do głowy, na co ja z tego mam, że będę Mu wierzył? Jaka z tego jest dla mnie korzyść, że ja Mu wierzę? To jest to pytanie, które już apostoł Piotr zadawał Jezusowi. W Mateusza Ewangelii w 19 rozdziale możemy czytać od 27 wersetu takie słowa. Wtedy Piotr go zapytał, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus im odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, w nowym istnieniu, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie w całej swej chwale, wy, którzyście poszli za mną, zasiądziecie również na 12 krzesłach, sądząc 12 pokoleń Izraela, a każdy, kto opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo zagrody dla mojego imienia, stokroć więcej odziedziczy, otrzyma stokroć więcej, odziedziczy życie wieczne. To jest obietnica, którą Jezus składa, odpowiadając na pytanie Piotra. A więc jest tu konkretna korzyść, że tak można powiedzieć, no, materialnie, tak? Dla człowieka, który rzeczywiście pójdzie za Chrystusem, który przyjmie Chrystusa do swojego życia po prostu. Teraz tak przykłady z życia wzięte, takiej wiary implicite. Na przykład dla młodszych może najpierw ludzi szkolnych czy studenckich, na przykład, czy będziesz ściągać? Ściąganie jest taką popularną rzeczą w polskim szkolnictwie. Nawet w jakimś sensie, nie wiem, czy no, dozwoloną, ale wiadomo, że to jest kłamstwo. Tak? Ale wiadomo, że jeżeli ściągnę, to będę miał lżejsze życie, bo zaliczę, bo będę miał lepszą ocenę i tak dalej. I teraz pytanie, czy ze względu na to, że poddałeś swoje życie Chrystusowi, będziesz ściągał, czy nie? Druga rzecz, jeżeli no, ktoś może powiedzieć, kto z nas nie ściągał, niech pierwszy rzuci kamieniem, nie? Też ściągałem, no, wstyd powiedzieć, ale tak. Ale dzisiaj patrzę na to inaczej niż wtedy. Ale zobaczcie, to jest może najprostsza z tych spraw, nie? Natomiast jest kwestią tego, co się wybierze. Co się wybierze ze względu nie na swoją wygodę, tylko na Chrystusa. Wiadomo, że się nie opłaca, tak? Ale Król Jezus w moim życiu mówi, nie kłam. Tak? Nie kłam. Dalej, dla może trochę starszych. W relacjach damsko-męskich będziesz chciał mieć żonę, będziesz chciała mieć męża. To czy twój wybór będzie dotyczył osoby, która żyje z Bogiem, która jest zbawiona, która oddała swoje życie Chrystusowi? Czy twój wybór będzie raczej wynikiem tego, co sam chcesz? Jakby nieważne to, co mówi Pismo, to, co mówi Słowo, tylko to, co ty chcesz. Tak? I kwestia jest, że nie chcesz czegoś, ale Słowo Boże mówi to. I co zdecydujesz? Jeżeli człowiek wierzy Chrystusowi tą wiarą, która mówi, wierzę mu z całego serca, to wybierze posłuszeństwo. Dalej, jeżeli są już tacy, którzy się, że tak powiem, w pary dobrali, to czy zaczekasz, by żyć jak mąż i żona do ślubu, tak jak Boże Słowo na to wskazuje, czy może raczej pójdziesz za stylem kultury, w jakiej żyjemy, wśród tego pokolenia przewrotnego i złego, jak to list do Filipian określa, i zamieszkasz przed ślubem razem ze swym partnerem czy partnerką. Już nawet nie narzeczoną, narzeczonym, tylko partnerem, partnerką. Taki sam wybór, taka sama decyzja, można by powiedzieć. Inna rzecz dla starszych, może trochę dorosłych. Jeżeli jest presja w pracy, tak, mamy pracę i mamy jakiegoś wrednego albo kolegę w pracy, który jego część roboty zwala na nas, tak, albo jakiegoś niewyrozumiałego szefa, albo jeszcze jakieś presje się pojawiają, i to czy posuniesz się do rozwiązań, o jakich wiesz, że są niezgodne z Bożą wolą, żeby szybko uzyskać efekt? Czy raczej wybierzesz posłuszeństwo Bożemu Słowu i się do tych rozwiązań nie posuniesz? Wiadomo, że jeżeli coś się skłamie, coś się ukryje, coś się inaczej gdzieś tam wykaże w dokumentach, to będzie inaczej, nie? Ale kwestia jest wyboru, komu się podlega. Czy rzeczywiście jest się w Królestwie Bożym, w Królestwie Światłości, czy no, raczej nie. I kwestia dalej. Jeżeli mowa jest na przykład o pożądaniu, że cudzołóstwo jest wtedy, kiedy, Jezus tak mówi, kiedy spojrzysz z pożądaniem na kobietę, to jak dzisiaj dziecko Boże ma funkcjonować w kontekście przemysłu pornograficznego, portali randkowych, narzucania ideologii LGBT? Czy to ma akceptować, korzystać z tego, bo to jest prywatna sprawa i nikomu nic złego nie robi? Czy raczej odwrócić się od tego i uznać to za złe? Dlaczego? Bo tak mówi jego Pan, bo tak mówi Bóg, bo tak mówi jego Król, do Królestwa, którego chce wejść, w którym pod jego panowaniem chce funkcjonować. Zaufać Bogu i postąpić jak Bóg chce, wbrew swoim emocjom, czy raczej zaufać rozwiązaniom, jakie podsuwa ta współczesna kultura, współczesny światopogląd. Te takie poglądy współczesne, to ja gdzieś tam usłyszałem, uczciwością daleko nie zajedziesz, czy pierwszy milion trzeba ukraść. No, gdzieś tam to funkcjonuje, tak? I pytanie jest dla tych, którzy właśnie przyjmują Boże Królestwo, czy za czym pójdą? Czy za nauczaniem Jezusa, czy za tymi wytycznymi pochodzącymi z kultury? Kolejna rzecz, na przykład, jak ma być realizowany zamiar Boga w małżeństwie? Owa jedność i współzależność małżonków. Czy rzeczywiście rozumiem jako mąż, że mam kochać żonę? Czy rzeczywiście żona rozumie, że Słowo Boże wskazuje, że to mąż jest tym, któremu Bóg nadał pewien autorytet, ale też odpowiedzialność, żeby kochać żonę? Czy raczej jest to taka jakaś relacja polegająca na, nie wiem, na tym, że jedna strona uzyskuje, że tak powiem, benefity z tego, że druga jej służy, a ta druga nic nie uzyskuje? Czy może jest to jakaś relacja, że jedno wymusza na drugim, manipuluje poczuciem winy? No, to jest przepis na katastrofę w związku małżeńskim. Ale jeżeli biorę poważnie słowa Jezusa, słowa, które również apostoł Paweł przekazuje, to będę szukać rozwiązań i zachowań, które będą to odzwierciedlały. Po prostu. Dziecko, kiedy ufa słowu, nie wie często, dlaczego tak jest lepiej, a nie tak, jak on chce, ale przyjmuje wskazanie rodzica. Przyjmuje słowa swojego taty czy mamy jako pewnik. Kto zatem przyjmuje Jezusa słowa jako pewnik, ten wejdzie do Królestwa Bożego. Kto zaś nie przyjmuje jego słów, woli wierzyć swojemu umysłowi, swoim zdolnościom, swoim marzeniom, swojemu doświadczeniu, ustawia się po drugiej stronie bramy i nie wchodzi do Bożego Królestwa po prostu. Od dorosłego trudno może żądać wiary na słowo, tak? Bo każdy dorosły ma takie, wiecie, czujki, że wszystko bada, analizuje, czy się opłaca, czy jak to jest, tak dalej. Ale to nie ja żądam od dorosłego wiary w to, co mówię, tylko Jezus. Mówi, że jeśli ten dorosły nie uwierzy mu na słowo, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Po prostu. I uwierzenie czy przyjęcie Bożego Królestwa jest związane z przyjęciem Jezusa. Przyjęciem Jego autorytetu, Jego woli, Jego wskazań i mądrości jako tego, czym mam się kierować w życiu.